W studiu Witold Polkowski, specjalista prawa pracy. I dziś temat zapowiadany przez nas w ubiegłym tygodniu, czyli bardzo, że tak powiem, ważny i potrzebny, wybrzmiewający zakaz konkurencji. Z czym, kolokwialnie mówiąc, to się je? Ja bym od tego zaczęła dzisiejsze spotkanie. Czym jest zakaz konkurencji w firmach?
Dzień dobry. Popiec.
Dzień dobry, dzień dobry. Końcu, tak? Tak, dziękuję,
dzień
proszę.
Dobry, tak. Pierwsze. Zakaz konkurencji to jest taka konstrukcja prawna, która została wprowadzona już bardzo wiele lat temu do kodeksu pracy. Właśnie próbuję w pamięci sobie pomyśleć kiedy, ale na pewno 20 parę lat temu, jak nie 30 parę lat temu do kodeksu pracy została wprowadzona i została wprowadzona jako możliwość. To znaczy w intencji to jest ten sposób, że przy niektórych stanowiskach pracy pracodawca może sobie zastrzec, że pracownik nie może pracować w firmie konkurencyjnej ani w czasie trwania stosunku pracy, ani po ustaniu tego stosunku pracy też pracodawca może zastrzec, że przez kilka lat, maksimum 3 lata, pracownik nie może przechodzić do firmy konkurencyjnej, no bo zna tajemnice firmy, zna know-how, zna różne prawda, zasady wynagradzania i tak dalej, procesy technologiczne. I dobrze było, gdyby konkurencja nie podkupywała pracowników i jak gdyby nie zdobywała tego rodzaju tajemnic w ten sposób. I ustawodawca wprowadził to do kodeksu pracy w ten sposób, że powiedział, że to ma być odrębna umowa cywilnoprawna zawierana z pracownikiem obok jak gdyby umowy o pracę.
Mhm. Czyli to jest rzeczywiście najczęściej tak, że podpisuje się tą umowę, ale ona też, to tak dygresyjnie muszę powiedzieć, nie słyszałam o tym, żeby pojawiała się w przypadku osób, które zawierają umowy cywilnoprawne. Czy B2B najczęściej dostają
też jest,
osoby
też
etatowe.
Jest.
Ale ja mówię, ja nie spotkałam się. Nie?
Ja dość często się spotykałem, też jest, tylko ona wtedy nie podlega ograniczeniom kodeksowym. Bardzo często jest zawarta w umowie właściwie, nie musi być to wtedy odrębna umowa.
Tak.
W związku z tym tam się też trafia, tam nie ma gwarancji żadnych kodeksowych przy tego typu umowie, w związku z tym to jest trochę inny świat. Ale przy umowie o pracę, wracamy do umowy o pracę i do mojego prawa pracy. W związku z tym, jeżeli ktoś jest pracownikiem i zajmuje stanowisko, no nie jest to sprzedawca, prawda, w sieciówce albo ktoś jeszcze podobny, prawda, tylko zajmuje jakieś stanowisko kierownicze, stanowisko, którym jest dopuszczone do tajemnic przedsiębiorstwa, stanowisko, którym dzięki temu on ma jakąś wiedzę w tym zakresie, którą pracodawca powinien chronić. To jest ważne, bo bardzo często pracodawcy te umowy dają na prawo i lewo i nie patrząc na to, czy rzeczywiście bronią swój interes, czy nie. Ale jeżeli ktoś takie stanowisko zajmuje, to pracodawca może mu zaproponować taką umowę. Na początku proponuje mu umowę w czasie trwania stosunku pracy i ta umowa musi zawierać kilka elementów. Na pierwsze to wiadomo, stronę umowy, datę zawarcia, okres obowiązywania. Bardzo często ten okres jest równoznaczny ze stosunkiem pracy, w związku z tym do końca trwania stosunku pracy, czy to na czas określony, czy na czas nieokreślony, jest to wskazane w umowie. Umowę musi podpisać ktoś, kto jest upoważniony do podpisania tego typu umowy. W związku z tym nie każdy, kto jest upoważniony do podpisania umowy o pracę, może podpisać umowę o zakazie konkurencji.
A z czego to wynika?
Z umocowania w spółce. Bardzo często jest tak, że umowę o pracę może podpisać ktoś wyznaczony przez zarząd, czy wyznaczony przez pracodawcę, ale jednocześnie nie ma on pełnomocnictwa do podpisywania umów cywilnoprawnych. Jeżeli umowa jest zawierana z członkiem zarządu, to znowu kodeks spółek handlowych mówi wyraźnie, że w stosunku do członka zarządu spółka musi być reprezentowana przez albo radę nadzorczą, albo pełnomocnika zgromadzenia wspólników. W związku z tym to inne osoby niż te, które zawierają umowę o pracę.
No tak.
Jeżeli zawrze taką umowę ktoś, kto nie był upoważniony do jej zawarcia, to umowa z mocy prawa jest nieważna, w związku z tym jej nie ma.
A co powinno znaleźć się w takiej umowie? Bo jest jeszcze oczywiście jedna kwestia, czyli często też te umowy o zakazie konkurencji zawierone są, czy wybrzmiewa w nich informacja, pojawia się mówiąca o tym, że 3 miesiące jeszcze po rozwiązaniu stosunku pracy.
Chwilę dla mnie. Za dużo naraz. Co powinno być zawarte w tej umowie? W tej umowie powinny być zawarte dwa zasadnicze elementy, które to pracodawca jak gdyby broni swój interes. Pierwszy to jest, w jakiej formie nie wolno podejmować dodatkowego zatrudnienia, bo to może być umowa o pracę, ale również może być umowa o dzieło o charakterze autorskim, to może być wykonywana działalność osobiście i tak dalej. Różnego typu działalności, które przewiduje nasze prawo, a nie tylko prawo pracy, może to być wypunktowane w tej umowie i powiedzenie, że w takiej formie też nie wolno jak gdyby wykonywać tych działań konkurencyjnych. I drugie, co bardzo ważne, trzeba w samej umowie określić, co jest działalnością konkurencyjną. I Sąd Najwyższy wypowiedział się tutaj bardzo jasno, że napisanie w umowie, że nie wolno prowadzić działalności konkurencyjnej, a ta działalność jest określona w umowie spółki, prawda, czy w KRS-ie, to jest to niewystarczające. To musi być wypunktowane w umowie. W związku z tym nie
czyli
może
nie
być
na
tak,
zasadzie odnośnika do innego dokumentu.
Nie. Może być wcale wyżej odnośnik do załącznika, który jest integralną częścią umowy, ale
jest
nie może
podłączany.
Być...
Integralna część, drodzy Państwo, to znaczy, że musicie to dostać do ręki, do tej umowy, którą podpisujecie.
Ale to musi być podpisywane również jak umowa i to musi być ten załącznik traktowany jak umowa. W związku z tym w umowie musi być wspomniane, że integralną częścią umowy jest załącznik numer jeden o takiej treści. Dopiero wtedy to jest moc obowiązująca, czyli to jest tak naprawdę treść umowy, tylko w innym miejscu napisana. Natomiast nie może być powiedziane, że określona w paragrafie tam 187 umowy spółki i koniec i już, nawet jeżeli ten paragraf 187 umowy spółki będzie wydrukowany i gdzieś tam pracownikowi dany albo przesłany mailem, albo coś jeszcze. Nie, to jest niewystarczające. Sąd Najwyższy się wypowiedział, że taka umowa będzie umową nieważną. Czyli jeżeli nie wypunktowane będzie w umowie, co jest tym działaniem konkurencyjnym, a przecież bardzo często może być tak, że spółka ma sobie w swoim KRS-ie wpisane w swojej umowie spółki, wpisane od sasa do lasa, od handlu, prawda, czołgami,
no, PKB,
po handel detaliczny, prawda, i tak dalej. Ma bardzo, bardzo dużo różnych działalności, których najczęściej nie podejmuje, ale ma wpisane. To w umowie należy jednak wpisać tylko to, co jest głównie podejmowane przez spółkę i co stanowi rzeczywiście konkurencję.
No tak.
Czyli to jest najważniejsze, chyba jest to, w jakiej formie nie wolno podejmować tej działalności i jakiej działalności nie wolno podejmować.
A jeśli tego nie ma, to umowa jest nieważna.
Umowa jest nieważna. W związku z tym, jeżeli umowa zawierać, nie może zawierać jakiejś kary umownej, nie może zawierać jakichś weksli podłączonych, prawda, na poczet jakichś, prawda, przyszłych kar czy przyszłych należności, które sobie mogę ściągnąć. Nie, to wszystko powoduje, że umowa jest nieważna. Tutaj Sąd Najwyższy się wielokrotnie wypowiadał na ten temat. I to, co jest w czasie trwania stosunku pracy, ma ściśle określoną właśnie treść i warunki, które powodują, że to jest nieważne.
No tak.
Czyli tutaj mamy jasność. Jest druga umowa, bo mówiliśmy o tym, po ustaniu stosunku pracy. Taka umowa po ustaniu stosunku pracy też musi zawierać w sobie te elementy, o których my mówimy, czyli co jest z konkurencji i w jakiej formie nie wolno im podejmować tej działalności. Ale kodeks pracy mówi wyraźnie, że to nie może trwać dłużej jak 3 lata i że za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji przysługuje mi odszkodowanie w wysokości nie mniejszej niż 25% ostatnio pobieranej pensji. To się liczy specjalnie tam jak ekwiwalent za urlop, żeby było jasne.
Tak,
i teraz, jeżeli umowa nie zawiera żadnego zapisu o tym odszkodowaniu, a bardzo często nie zawiera, to nie znaczy, że mi to odszkodowanie nie przysługuje, bo to jest gwarancja zawarta w kodeksie pracy. W związku z tym, nawet jeżeli tam nie mam w tej umowie tego zapisu, prawda, że dostanę odszkodowanie w takiej kwocie za każdy miesiąc i wypłacane będzie po upływie każdego miesiąca albo po upływie 12 miesięcy, różnie się spotyka te zapisy wtedy, no to i tak obowiązuje. Bo to jest kodeks pracy, który jak gdyby przedłuża tę umowę. W umowie nie zawarto, ale w kodeksie pracy było. W związku z tym pracownik ma roszczenie do swojej firmy o odszkodowanie wynikające ze stosowania się do zakazu konkurencji. Bardzo często spotykam w tych umowach po ustaniu stosunku pracy wypowiedzenie takiej umowy, bo mimo, że umowa jest zawarta na maksymalny okres 3 lata, to pracodawca sobie mówi, ale ja będę mógł ją wypowiedzieć z miesięcznym okresem wypowiedzenia. To jest taki zapis bardzo niebezpieczny i należy go uważać, prawda, przy podpisywaniu tego typu umowy na takie zapisy i raczej negocjować sobie dłuższy ten okres wypowiedzenia albo żeby go w ogóle nie było. No bo się zdarza w ten sposób, że pracodawca czeka sobie spokojnie, aż ja podejmę pracę w nowym miejscu. No nie mogę podjąć pracy do której jestem najbardziej przygotowany, czyli w firmie konkurencyjnej. Muszę podjąć pracę gdzieś w zupełnie innej firmie. Bardzo często jest tak, że pracodawca musi jeszcze jak gdyby wyrazić zgodę albo przyjąć do wiadomości, gdzie ja podjąłem pracę, bo wynika to z tej umowy po ustaniu stosunku pracy, jeszcze raz podkreślam. I wtedy jak już wie, gdzie ja pracuję, to wypowiada mi umowę i przestaje płacić odszkodowanie, które mi się słusznie należy.
No jak? No przecież uznał, że tak naprawdę no podjął pracownik.
Tak, ale
już...
te 3 lata ja się umawiałem i ja liczę na to odszkodowanie, te
25%, no tak, absolutnie,
które będzie wyrównywać moją pensję, którą mam mniejszą, no bo pracuję gdzie
indziej. Takie myślenia pracodawcy. No podjął.
A tu się okazuje, że mogę sobie liczyć, że zgodziłem się gdzieś na miesięczne wypowiedzenie tej umowy. Niestety, prawda, no pracodawca z tego korzysta. To jest zgodne z prawem takie wypowiedzenie, w związku z powyższym trzeba tylko uważać na to, jak
proszę
się podpisuje taką
czytać,
umowę.
Tak. Proszę czytać to,
pytanie,
co się
pytanie
podpisuje.
Następne jest, ja sobie sam zadaję pytania, bo to łatwiej.
No, bardzo zapraszam.
Tak, ja sobie sam zadaję. Co będzie, jeżeli nie podpiszę, odmówię podpisania umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy? Odmówię, bo mi się umowa nie podoba, odmówię, bo umowa zawiera niedozwolone klauzule, ewentualnie odmówię, bo odmówię, wtedy pracodawca nie ma żadnej sankcji wynikającej z kodeksu pracy, nie ma żadnej sankcji wynikającej z tej umowy, której nie podpisałem albo podpisałem nieważną, tylko może rozwiązać ze mną umowę o pracę za wypowiedzeniem z powodu utraty zaufania wynikającego z tego, że ja nie chcę podpisać tej umowy o zakazie konkurencji. Oczywiście można się od tego odwołać, jak od każdego wypowiedzenia mogę się odwołać do sądu. W sądzie mogę dowodzić, że ta umowa była nieważna, albo w sądzie mogę dowodzić, że ta umowa w ogóle była niekorzystna dla mnie, albo że w ogóle to było jakieś, prawda, coś tam i ja nie chciałem tego podpisać, bo to był jakiś taki koszmarek, który ktoś tam sobie napisał i nie miał nic wspólnego z praworządnością i przepisami prawa. I wtedy sąd się będzie nad tym zastanawiał. Nie chcę mówić za sąd, w którą stronę to pójdzie, ale sąd się będzie nad tym zastanawiał i są duże szanse na to, że sąd dojdzie do wniosku, że skoro umowa była nieważna, to mogłem jej nie podpisać. W przypadku umowy po ustaniu stosunku pracy już jest gorzej, no bo nie można już ze mną rozwiązać umowy. W związku z tym bardzo często takie umowy po ustaniu stosunku pracy zawierają kary umowne. Tam już się mogą te kary pokazać. Już zgodnie z prawem to jest umowa cywilnoprawna, tak. Z byłym pracownikiem, w związku z tym to może się tam pokazać. No i wtedy sąd będzie badał, czy pracodawca słusznie chce nałożyć na mnie tą karę, czy niesłusznie. Ale jeżeli nie podpiszę umowy po ustaniu stosunku pracy, a jeszcze jestem w czasie trwania tej pracy swojej, prawda, to też można ze mną rozwiązać umowę z tytułu utraty zaufania. Już dopuszczam do głosu.
No właśnie, bo ja to chciałam, że ja nie mam nic oczywiście przeciwko temu, żeby pan Witold sobie sam zadawał, drodzy państwo, pytania. Niemniej jednak, ja bym chciała, żebyśmy jeszcze dzisiaj przypomnieli, bo ta zmiana też się pojawiła, my o niej mówiliśmy, czyli nie mamy obowiązku informować pracodawcy, jeśli praca nie dotyczy i nie jest objęta, że tak powiem, umową o zakazie konkurencji, nie mamy obowiązku informowania pracodawcy o dodatkowym źródle dochodu i pracy.
To jest przepis, który się pokazał niedawno, w związku z tym on jeszcze nie obrósł w jakieś orzecznictwo Sądu Najwyższego, takie, gdzie byłaby jedna linia orzecznictwa albo coś jeszcze, ale skoro ja mam prawo niezawiadamiania, poza niektórymi zawodami, od razu mówię, kierowcy, lekarze i tak dalej, ale skoro ja mam prawo niezawiadamiać swojego pracodawcy i nie muszę uzyskiwać jego zgody na dodatkowe zatrudnienie, to nawet jeżeli taki zapis znajdzie się w umowie, którą podpisałem, no to ta gwarancja kodeksowa jest jednak ważniejsza i mogę podjąć dodatkowe zatrudnienie. Oczywiście nie firmy konkurencyjnej,
byśmy mieli jasność. No to już byśmy mieli jasność.
I wtedy pytanie takie, co mi pracodawca może zrobić. Czy może ze mną rozwiązać umowę, jak się dowie, że ja pracuję gdzieś z utraty zaufania? Nie może, pomimo, że zawarł sobie taki zapis w umowie, ale ja do firmy konkurencyjnej nie poszedłem, w związku z tym, o czym my rozmawiamy. A jeżeli uchybiłem temu obowiązkowi, który to na mnie pracodawca nałożył wbrew ustawie, no to ten obowiązek jest nieważny z mocy prawa, w związku z tym, że tak powiem, pracodawca może próbować mi nałożyć upomnienie lub naganę, ja nawet mogę sobie to przyjąć, ale wcale nie muszę, mogę złożyć od tego sprzeciw, odwołać się od tego do sądu i tak dalej, pokazać pracodawcy, jakie jest prawo w tym zakresie.
No i myślę, że tu mamy jasność, drodzy państwo, i że wyczerpaliśmy państwa ciekawość w tym zakresie. Czekamy na pytania, oczywiście, jesteśmy otwarci. Prawo pracy, Witold Polkowski na naszej antenie w każdy wtorek, 603-06-06-06, slupsk@radiogdansk.pl, a już za chwilę na naszej stronie podcast. Z tej rozmowy, żeby państwo na spokojnie mogli tego posłuchać jeszcze raz i przeanalizować wszystko w domu. Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.